Ilu samolotów F-16 potrzebuje Ukraina, żeby ochronić swoje niebo? O to pytaliśmy generała Jana Reichela.
Nie ma się co oszukiwać. Minimum 200 samolotów.
200 maszyn. Pytanie skąd? USA wzywają ONZ do krytyki Korei Północnej za próby z rakietami balistycznymi. We Wrocławiu dzieciom zamknięto plac zabaw i zamontowano przy furtce czytnik kart. Jak wygląda ochrona ukraińskiego nieba? O to w programie Rzut na mapę pytaliśmy naszego eksperta. Dlaczego takie pytanie? No dlatego, że prezydent Wołodymyr Zełenski na szczycie w Mołdawii w tym tygodniu mówił, że szkolenia na F-16 ukraińskich pilotów dopiero ruszają. Były komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Jan Reichel, był gościem Macieja Sztykiela. Jego rozmówca o tych szkoleniach mówi co innego.
Według pilota generała Reichela te szkolenia trwają już od kilku miesięcy. W normalnych, pokojowych warunkach zajmują one co najmniej rok, ale jeszcze potrzebne są samoloty. Mówi się, że ponad 30 myśliwców F-16 może dostarczyć Wielka Brytania, Holandia i Dania. Ukraina potrzebuje jednak przynajmniej 50 samolotów czwartej generacji, mówi mi generał Jan Reichel.
To jest taki minimum, o którym możemy mówić, żeby to w ogóle miało jakiekolwiek znaczenie. Powierzchnia Ukrainy, no nie ma się co oszukiwać, to minimum 200 samolotów, żeby całe terytorium kraju.
Czy to jest realne zorganizować tyle samolotów?
W tak krótkim czasie nie. Oczywiście, że nie.
Cała rozmowa w programie Rzut na mapę na rmf24.pl.
Podczas debaty w Radzie Bezpieczeństwa USA wezwały jej członków do potępienia Korei Północnej za jej kolejne próby z rakietami balistycznymi. Chiny i Rosja nie poparły tego wezwania. Dyplomacja, a nie izolacja, jest jedyną drogą naprzód, tak mówiła zastępca szefa ONZ Rosemary DiCarlo. W nawiązaniu do sytuacji na Półwyspie Koreańskim po nieudanej próbie wystrzelenia szpiegowskiego satelity wojskowego Pjongjang na początku tego tygodnia. Zastępca ambasadora Chin przy ONZ Geng Shuang stwierdziła, podobnie jak przedstawiciel Rosji, że Korea Północna ma uzasadnione obawy w kwestii bezpieczeństwa, do których doprowadziła polityka USA. Teraz polska polityka. Ułaskawienie przez prezydenta ministrów Kamińskiego i Wąsika skazanych nieprawomocnie na kary więzienia było legalne i nikt nie może w te decyzje ingerować. Jak już informowaliśmy, tak orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Czy to postanowienie było zaskoczeniem? O tym teraz Tomasz Skory.
Raczej nie, bo w obecnym składzie Trybunału, którego wszystkich sędziów wybrano głosami PiS, nie mogło być inne. Przypomnę, chodzi o jedną z pierwszych decyzji Andrzeja Dudy, który po wyborze na prezydenta w 2015 ułaskawił skazanych na więzienie w aferze gruntowej dwóch dzisiejszych ministrów i dwóch funkcjonariuszy CBA. Ten wyrok nie był jednak prawomocny, co wywołało spór. Ostateczna decyzja zapadła dopiero dziś.
Prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wywołującą ostateczne skutki prawa.
Znacznie większą uwagę niż sam wyrok zwróciło dzisiaj w Trybunale to, że po raz pierwszy od kilku miesięcy udało się zgromadzić pełny skład 11 sędziów. To jednak nie znaczy, że bunt tych, którzy nie uznają prezesury Julii Przyłębskiej, się skończył. Dwóch sędziów po prostu przyszło na rozprawę ze względu na wagę sprawy.
Fakty z bliska.
A w nich bliskie spojrzenie na osiedle Partynice we Wrocławiu. Okolicznym dzieciom zamknięto tam plac zabaw. Przy furtce został zamontowany czytnik kart. Wejść mogą mieszkańcy tylko jednej z kilku wspólnot. Deweloper i właściciel terenu, na którym jest plac, tłumaczy, że tylko ta jedna wspólnota daje pieniądze na utrzymanie miejsca zabaw na powietrzu.
Patrzę na te wszystkie dzieciaki, które krążą wokół tego ogrodzonego placu zabaw. To wcale im się nie dziwię, że one na dwór nie chcą wychodzić. Błąd przede wszystkim polega moim zdaniem na katastrofalnej komunikacji. I ta komunikacja od początku z deweloperem wygląda tak samo, czyli beznadziejnie.
Dzieci teraz nie mogą wejść.
No właśnie, jak pani dzieci na to zareagowały?
Szczerze mówiąc, to próbowały dostać się bokiem, płotem. Spróbowały jakoś, nie wiem, zatrzymać kogoś, jak wchodził, żeby zablokować wejście, żeby tylko móc się tam dostać. Jest im bardzo smutno, mówiąc szczerze, bo nie mają się teraz gdzie bawić.
Z rodzicami dzieci, którym zabrano dostęp do placu zabaw, rozmawiał nasz reporter Paweł Peclik. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło ogromny błąd, wprowadzając ustawę o powołaniu komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Z kolei prezydent Andrzej Duda, podpisując te zapisy, popełnił polityczne harakiri. Tak w rozmowie z Robertem Mazurkiem mówił jeden ze współzałożycieli PO, a obecnie przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego, Paweł Piskorski. Jak wyjaśniał, ta ustawa jest nie do obrony w standardach dojrzałych demokracji. Posłuchajmy.
To jest niewiarygodny błąd pomagający opozycji, bo pokazujący, ci goście chcą bezprawnie i nawet jak się nie ma sympatii do jednej czy drugiej osoby, w której oni chcą uderzyć, to nie takich rzeczy się nie robi. Prezydent Duda popełnił absolutne harakiri, to znaczy rzadko ktoś ma zdolność, żeby powiedzieć tak, w tym momencie popełniłem ten życiowy błąd i się skończyło wszystko, bo Duda przecież po rzeczach, które robił, odzyskał dobrą pozycję, jego grzechy były zapominane, bo przecież tak dobrze zachowuje się w sprawie Ukrainy i nagle zrobi coś takiego, po czym ani on nie ma przyszłości europejskiej, a w Polsce będzie postrzegany cały czas jako ten, który chciał doprowadzić
do... Przy tej polaryzacji, wie pan, przez jednych i tak będzie postrzegany jako pisowski pomagier i niczego dobrego o nim nie powiedzą, ale dla innych będzie bohaterskim, wspaniałym prezydentem.
Ale niestety, niestety pan jako osoba, która przynajmniej czasami stara się znaleźć argumenty, nie tyle środkowe, bo to nie chodzi o jakieś
wyszukiwanie,
tylko chodzi o to, żeby znaleźć tak, to, co się naprawdę dzieje, a nie patrzeć przez pryzmat jednej czy drugiej propagandy.
Ale ja nie patrzę przez pryzmat propagandy, tylko mam wrażenie, że w Polsce, jeżeli już rozmawiamy serio, brakuje arbitrów, brakuje kogoś, kto by powiedział, nie, to jest po prostu złe, dlatego, że to, co zrobi Donald Tusk przez jednych będzie przyjmowane z zachwytem, a przez drugich z obrzydzeniem.
No, absolutnie.
I to działa tak samo w przypadku Kaczyńskiego, prezydenta
Dudy. Nie można się temu poddać.
Absolutnie wszystkim.
Ja wiem, że są dwie skrajne plemiona, które się zwalczają i usiłują narzucić wszystkim normalnym ludziom narrację, że tylko my mamy rację. Jeśli ktoś na przykład usiłuje powiedzieć jedną dobrą rzecz, którą PiS coś zrobił, to natychmiast jest przez zwolenników tych skrajnych, zwolenników opozycji, natychmiast
tak właśnie to wygląda.
Obrzucany błotem i tak
i
dalej.
Odwrotnie.
I odwrotnie. Mm-hmm. Więc ja się w to nie wpisuję. Tak nie wygląda prawda.
To zadajmy pytanie.
Dlatego trzeba sobie jasno powiedzieć, gdzie jest przegięcie. Na przykład ta ustawa pisowska jest przegięciem, a gdzie przegięcia nie ma, a jest jakaś rywalizacja polityczna.
Dobrze, panie Pawle, no to porozmawiamy. Pan znajdzie dla siebie partię, na którą może głosować w wyborach? No,
na pewno będę głosował na jakąś partię opozycyjną, ale w tej chwili jeszcze nie wiem na jaką, bo zobaczymy. Po pierwsze zobaczymy, czy wybory będą.
Myśli pan, że może ich nie być?
Panie redaktorze, żyjemy w świecie niebezpiecznym, groźnym. Ja nie chcę niczego sugerować, ale proszę sobie wyobrazić...
Musiałby nastąpić stan wojenny.
Proszę sobie wyobrazić, że gdzieś następuje jakiś atak jakiejś promoskiewskiej grupy i w tym rejonie jest wprowadzony stan wyjątkowy. Wtedy nie można na terenie całego kraju przeprowadzić wyborów. Więc po pierwsze mam nadzieję, że tego nie będzie i że te wybory będą. Po drugie, w tym sensie ja nie jestem symetrystą, to znaczy nie jestem równo od opozycji i równo od rządzących. Ja uważam, że PiS tak szkodzi Polsce, że powinien być odsunięty.
No dobrze,
ale to nie oznacza, że bezkrytycznie patrzy na moje koleżanki i kolegów z opozycji.
To porozmawiamy o pańskich koleżankach i kolegach z opozycji. Pan mówił, że powiedzenie, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem, nie tylko mną, ale wieloma osobami o liberalnych poglądach wstrząsnęło. Jakby Donald był Donaldem z lat 90., to niby też wstrząsnęło, bo to szkodliwy populizm.
No, wszystko się zgadza. No, nie można przekraczać, zwłaszcza osoba,
czemu
która jest...
Czemu opozycja wchodzi w tę licytację?
Bo sobie wmówili sobie, albo ktoś im wmówił, że bez bycia uczestnikiem tego rozdawnictwa nie można wygrać wyborów. Ja uważam, że to jest bardzo poważny błąd i jeszcze, że to jest nieskuteczne, dlatego że jeśli mówi to osoba, która ma wizerunek liberała i która przez większość swojego życia publicznego robiła coś innego, to jej się w tej sprawie nie zaufa. Tej populistycznej licytacji się nie przeciągnie. I jeśli ktoś mówi tak oczywistą bzdurę, jak to, że coś, co jest towarem, to liberał na to mówi, to jest towar, który trzeba spowodować, żeby jak najwięcej ludzi było stać. Znajdźmy instrumenty rynkowe, żeby ludzi stać było na ten towar. A prawo to jest coś niezbywalne.
Myśli pan, że takim instrumentem byłby na przykład kredyt 0%? To mówi to, teraz Platforma.
To jest zupełnie inna historia w tej chwili, jak do tego doprowadzić. Ja nie chcę w te... bo utkniemy w technikaliach. Ja chcę tylko powiedzieć, że powinno się przestrzegać podstawowych reguł, bo ludzie wbrew pozorom nie są głupi. To tylko Kurski może powiedzieć...
Wbrew pozorom nie są głupi.
Tak, to tylko Kurski może powiedzieć, że ciemna masa i tak we wszystko uwierzy. Tak nie jest. Ludzie mają...
A nie mam takiego poczucia zupełnie poważnie, że politycy z obu stron tak właśnie traktują ludzi, nie jak...
Jeśli tak traktują, to się głęboko mylą. Znaczy, no, ja uważam, że ludzie mają świadomość... Widzisz, no,
to jest taki poker za nasze pieniądze i nikt nie mówi... Sprawdzam, tylko wszyscy mówią, nie, no dobra, podporządkujemy się temu. No nikt nie jest w stanie, nawet Ryszard Petru, o dziwo, zaczyna się łamać. Coś strasznego. Co się stało z liberałami? Pan zakładał kongres liberalny.
Jeśli ludzie uważają, że trzeba koniecznie uczestniczyć w szkodliwej licytacji, to po prostu się mylą. Jeśli uważają, że to będzie bez wpływu na przyszłe pokolenia, na to, jak będzie wyglądał budżet, gospodarkę i tak dalej, to się mylą.
A co się stało z liberałami?
Liberałowie rozpieszli. Tak, rozpieszli się po bardzo wielu miejscach, a część z nich zdezerterowała z pozycji liberalnych. Dzisiaj wstyd jest mówić o sobie liberał, bardzo mało osób, tak jak ja, mówi o sobie nadal, że ma poglądy liberalne. Zaciemniają to, mówią, a to się źle kojarzy, bo PGR-y. No przecież to kompletna bzdura. To jest element propagandy pisowskiej, na przykład, że PGR-y się mogły w Polsce utrzymać. Przecież to bzdura. Nigdzie nie utrzymały się, nawet w NRD przejętym przez Niemcy Zachodnie, które sponsorowały PGR-y, nawet tam PGR-y upadły. I masa tego rodzaju przykładów pokazuje, że tylko zdrowe gospodarcze podejście jest w stanie przekonywać na długą metę ludzi. I mam nadzieję tylko, że to jest na potrzeby wyborcze, przy czym zobaczymy, czy będzie to skuteczne.
Jak Platforma wygra wybory, to zapomni o tym i będzie realizowała taki liberalny kurs.
Mam nadzieję, że opozycja po wygranych wyborach zrobi przegląd tego, co się dzieje w tej chwili na przykład w polityce socjalnej państwa, jak są wydawane pieniądze, gdzie pieniądze są ukrywane. Nie ukrywane na takiej zasadzie, że Morawiecki sobie je gdzieś do kieszeni bierze, tylko ukrywane na zasadzie tworzenia funduszy, funduszyków, instytucji, które wyprowadzają z budżetu te pieniądze po to, żeby te pieniądze nie były naliczane do długu publicznego, skumulowanego.
Dobrze, ale to zaraz.
I na tej podstawie będzie uzdrawiało Polskę.
No ale jak na przykład, co powinna zrobić opozycja, jak dojdzie do władzy z programami socjalnymi?
Powinna zrobić po pierwsze audyt, bo ja nie wiem i naprawdę wydaje mi się, że nie wiemy, w sensie klasa polityczna, nie wiemy, co tam się dzieje w tym budżecie, jakie są rzeczywiste zobowiązania, ile pieniędzy rozchodzi się.
Co dalej? Co tak,
no i potem powinna... Ja w ogóle jestem zwolennikiem, ale to ja. Oni sobie będą robili, co będą
uważali. Oczywiście, przecież pana
ja uważam, że pomoc socjalna powinna być kierowana. Czyli pomoc socjalna nie powinna być rozsiewana. Nie każdy powinien dostawać 500+, 800+, czy dowolne pieniądze.
Czy emerytury 13
powinny
i tak dalej,
dostawać
tak?
Te osoby, które mniej zarabiają. Czyli bo tamte... jak osoby sobie radzą w życiu, to nie muszą być sztucznie subsydiowane przez państwo.
Cała rozmowa Roberta Mazurka z Pawłem Piskorskim jest na rmf24.pl. A kolejne fakty już o 4:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.